Gauleises. Gauleises. Kto to pali Gauleises?
Chłopcy, już czas, już czas. Bo sól zatopi to
nos. Dobry wieczór Państwu, po raz kolejny.
Jak to po raz kolejny? Przecież dopiero pierwszy raz powiedziałeś.
To.
Dlaczego?
Po raz kolejny, ponieważ ta audycja jest audycją cykliczną. Co
no dobra,
miesiąc.
Ja rozumiem, ale to że się witaliśmy z naszymi słuchaczami miesiąc temu, nie oznacza, że już dzisiaj się witaliśmy, więc nie możesz powiedzieć, że po raz kolejny.
W kolejnej audycji.
A, no to witamy serdecznie dzisiaj po raz pierwszy. W kolejnej audycji. Ale jakiej audycji?
Gauleises z Golana.
Audycja satyryczno-literacka wyprodukowana przez Klub Polskich Nieudaczników w Berlinie w składzie...
Piotr Mordel,
Ewa Lewy
i Adam Gusowski. Dobry wieczór.
Dotarły do nas wieści z Berlina, z naszej rodzimej radiowej placówki. Ponoć słuchacze zainspirowani naszą podróżą sami zaczynają zwiedzać na potęgę i ślą nam widokówki i zdjęcia ze swoich wojaży. Bardzo dziękujemy. Szczególnie panu Zdzisławowi za kartkę z Urzędem Miasta w Radomiu. Niestety doszły do nas niepokojące wieści, iż niektórzy słuchacze posądzają nas o poczucie humoru, zdolności satyryczne i fantazje, sądząc, że państwa, które odwiedzamy, są jedynie wytworem naszej wybujałej i jakże dorodnie rozwiniętej wyobraźni. Otóż potwierdzamy raz jeszcze, że te wszystkie miejsca istnieją naprawdę, bo co prawda jesteśmy utalentowani i twórczy, ale nie aż tak. Jako nasz następny cel wybrałam przeto Chile. Państwo znane chyba każdemu dziecku. A jak ktoś nie słyszał o Chile, to przepraszam bardzo, powinien czasami obejrzeć w telewizji jakiś program edukacyjny. Można zacząć na przykład od telewizji śniadaniowej, zaś kategorycznie odstawić pozycję typu Gwiazdy tańczą w zoo. W radiu zaś słuchać tylko i wyłącznie Gauleises z Golana. W kółko. Wypłynęliśmy wczesnym rankiem, około 9:00. Niestety, słusznie z moimi obawami, na Morzu Karaibskim zaatakowali nas piraci z Karaibów. Na szczęście nie byli zainteresowani przejęciem naszej łajby. Co dziwne, nie żądali również kobiet, czyli mnie, a zadowolili się kwotą 15 złotych, którą Adam wcisnął im w monetach 10-groszowych, przekonując, jak widać skutecznie, że kurs euro spada na łeb na szyję i jedyną ekonomicznie słuszną inwestycją jest obecnie skup polskiego złotego oraz nabycie ugorów i ruin starych obór w Kujawsko-Pomorskim. Podziękowali grzecznie i dali nam spokój. Później czekała nas przeprawa kanałem panamskim na drugą stronę świata, czyli na stronę Oceanu Spokojnego. Trwało to wieki. 18 śluz. Piotr zdążył w tym czasie zrobić sweter na drutach. Co prawda dla dama, taki malutki. Adam przeczytał Europę Normana Daviesa, a ja zrobiłam sobie makijaż. Później poszło jak z płatka. Jednak Chile jest takie długie, że nie mogliśmy się zdecydować, gdzie mamy się zatrzymać. Tak kłócąc się, czy też dyskutując, spostrzegliśmy, że mamy szron na brwiach, bo dopłynęliśmy na samo południe, gdzie panuje klimat subpolarny i niemal zderzyliśmy się z Antarktydą. Popłynęliśmy więc z powrotem, nadal się kłócąc, czy też przedstawiając swoje racje, i tak dotarliśmy w północne rejony Chile, gdzie wiało pustynnym piaskiem, z nieba sączył się żar, a wybrzeże usiane było wrakami statków. W związku z takim rozwojem sytuacji zakomunikowałam załodze, że zakotwiczymy gdzieś po środku. Gdzie to ja dokładnie powiem? A jak ktoś ma inne zdanie, to może wrzucić petycję do skrzynki, którą zawiesiłam przy drzwiach mojej kajuty. I w ten sposób, 80. dnia podróży, dotarliśmy do portu Talcahuano.
Słuchajcie, cieszę się, że nawet tutaj jest internet, bo jak wiecie...
Dlaczego nawet tutaj?
No w Chile. Kto by pomyślał, na drugim końcu świata.
Właśnie nie wiadomo, czy to jest drugi koniec świata. Może być, że to jest jedyny koniec świata, bo Chile w języku... jaki to był język, Ewa?
Na pewno nie był to język chilijski. Muszę zajrzeć do notatek.
Bardzo proszę.
Czy to nie był przypadkiem język Quechua?
No właśnie w języku Inków Quechua, czyli oznacza śnieg, natomiast w języku Aymarów, czyli też takiej indo ludności, czyli oznacza kraj na końcu świata. Tu nie ma ani słowa o drugim końcu. Więc całkiem możliwe, że może wszystko ma dwa końce, tak jak się w tej piosence niemieckiej. Natomiast może być, że świat ma tylko jeden. I ten właśnie jest tutaj w Chile.
Czyli to w języku Mapudungun.
Oczywiście, to jest prawda. Teraz przemyślałem to zagadnienie. Jeden z końców jest po prostu początkiem.
No tak. Czyli może następnym razem popłyniemy tam,
gdzie jest początek.
A na razie jesteśmy na końcu i dobrze, bo jesteśmy w połowie tego końca tak naprawdę. Chile jest bardzo długie.
Jak długie?
4300 kilometrów.
Czyli tak jakby jakieś 9 razy Polska, czy tam 8.
Ale jest wąziutkie w niektórych miejscach, jak Hel prawie, że.
A czy to nie jest czasem złudzenie optyczne? Bo ja mam wrażenie, że przeglądając mapę,
tak,
że kształt Polski i kształt Chile są w sumie zbliżone.
To prawda, tych zbliżeń jest więcej, tym bardziej, nie wiem, wczoraj jesteśmy tutaj już od kilku dni, od 10 dni jesteśmy w Chile. Wczoraj szliśmy przez takie lasy, bory, wchodząc na takie zeskalone troszeczkę obszary Chile, przypominające jak najbardziej Karkonosze.
Ja poczułem się, prawdę mówiąc, jak w domu. Nawet...
A propos jak w domu, może zanim opowiemy, jak jest tutaj w Chile, może przypomnimy Państwu, że u nich w domu też coś się dzieje i powinniśmy przynajmniej najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin, dni, tygodni i miesięcy powiedzieć.
Wysłuchajmy wiadomości.
Fukushima, Japonia. 4 lata po katastrofie w elektrowni atomowej firma TEPCO, właściciel elektrowni, wysłała do wnętrza ruiny zdalnie sterowanego robota wyposażonego w kamery i czujniki radioaktywności. Nawet po 4 latach promieniowanie w pobliżu reaktora jest bardzo silne, powiedział rzecznik prasowy firmy Makoto Sakamoto. Dla człowieka już po godzinie przebywanie w pobliżu reaktora skończyłoby się śmiercią. Dużym zaskoczeniem był dla nas fakt, że robot też wytrzymał kilka godzin w elektrowni, zanim wysionął ducha. Niestety, wygląda na to, że roboty są coraz bardziej podobne do ludzi.
Berlin. Chaos komunikacyjny i zamieszki uliczne w Niemczech spowodowane odwołaniem prawie wszystkich lotów w kraju są następstwem wejścia w życie nowej ustawy wprowadzającej obowiązkowe badania psychiatryczne dla pilotów samolotów pasażerskich. Niestety tylko 7 z nich przeszło badania pomyślnie. Byliśmy zmuszeni do podjęcia, dupa, takich kroków, kruca fuchs. Nie możemy, dupa, więcej ryzykować, powiedział niemiecki minister transportu, sam cierpiący na zespół Tourette'a.
Londyn, Polska, znaczy Anglia. W stolicy Królestwa rusza ogromna kampania medialna, mająca na celu ocieplenie wizerunku polskich emigrantów na wyspach. Mamy dość dyskryminacji, powiedziała Paulina John z organizacji Blady Kiszka. Na razie zaczynamy od rozdawania naszym rodakom bezpłatnego mydła, kremu do golenia i grzebieni. Jeśli to nie pomoże, no to już naprawdę nie wiem, co zrobić, dodała rozgoryczona Polka.
Jutro wycieczka.
Znowu? Ja już mam... To już szósta wycieczka.
Wycieczka w wycieczce.
Ale tym razem... Musimy wstać.
No bardzo musimy wcześnie.
Musimy wstać bardzo wcześnie.
O Boże.
Czy to was ucieszy?
O której?
O 3:00.
O 3:00 po południu? Jest okej.
Okay. Nawet o 3:00.
To po prostu nie kładźmy się. Musimy wstać o 3:00. To jest wycieczka zorganizowana. Jedziemy autokarem przez pustynię Atakama obejrzeć gejzery. I ponoć jedzie się 2 godziny.
To jest moja ulubiona pustynia.
Ale wolno tam jeździć w ogóle? Czy to nie jest park narodowy?
Wolno tam jeździć tylko właśnie zorganizowanymi wycieczkami.
Aha.
I już dla was taką wycieczkę zabukowałam.
To ja chętnie.
Ruszamy o 3:00, 2 godziny jedziemy i potem klimat ponoć księżycowy, gejzery buchające żarem.
Bardzo chętnie obejrzę. Tym bardziej, że jest to kontrast troszeczkę do tego, co wczoraj widzieliśmy. Santiago, stolica Chile, no bardzo ruchliwe. 6-milionowa metropolia skupiająca nie tylko Santiago de Chile w centrum, ale wiele różnych małych przedmieść, miasteczek. No i tam, ale jeśli tak już jesteśmy przy wczorajszym dniu, naprawdę zafascynowała mnie, i tutaj dziękuję Ci bardzo, Ewa, że zorganizowałaś nam wejście do Muzeum Narodowego, bo tam dopiero zauważyłem, to Muzeum Narodowe otworzyło mi oczy na to, jak dużo jest wspólnych, jak duży jest wspólny mianownik Chile i Polski. Już na samym wejściu, pamiętacie tą ogromną flagę Chile?
Ja przez chwilę myślałem, że to polska flaga, bo wiatr zawiał i prawda, tej gwiazdy, która symbolizuje nie wiem co, nie było widać.
No właśnie, gdyby nie ta gwiazda symbolizująca Indian, dziękuję bardzo Ewa, która właściwie no, nie jest aż tak ważna, bo gdzieś tam schowana,
po prostu mała,
schowana w rogu tej biało-czerwonej flagi. No, tutaj z serca Polaków na pewno muszą.
Wytryska natychmiast.
Oczywiście. Ja radość. Myślę, że jutro też poczujemy się jak w Polsce. No, ja dzieckiem będąc, pamiętam wycieczkę po pustyni Łebowskiej. Ja myślę, że jutro te wspomnienia też powrócą. Jest tyle wspólnych
Tak.
czynników.
Ale zobaczcie, samo godło państwowe, prawda?
Tak.
No okej, to nie jest orzeł.
No, ale też ptak.
Ptak to
ale,
ptak, umówmy
ale kondor.
Się.
To jest pod... Kondor w koronie.
Jest bardzo podobny do orła.
Ja bym uznał też kondora za
rodzaj orła.
Jak najbardziej.
Nie bądźmy tutaj ornitologami.
Wiecie co, to jest niesamowite. Ja właśnie jakoś tak podświadomie czułem się tu bardzo dobrze, tak domowo. I teraz mamy tyle wspólnych cech.
No oczywiście język, tutaj można by powiedzieć, że jest troszeczkę różny. Chociaż ten hiszpański w Chile jest taki miękki, ciepły, bym powiedział nawet bardzo szeleszczący, tym szelestem przypominający polski.
No i też szelest spadających liści. No, tak. Polska złota jesień.
Trzeba też zauważyć, że aż 2 miliony ludności Chile nie posługują się językiem hiszpańskim. Panują tutaj inne języki, przeważającej części jest to język Quechua, a z języka Quechua pochodzi wiele polskich wyrazów.
No super, a jakich na przykład?
Na przykład kauczuk, kondor.
Świetne.
Guano, no i oczywiście namioty Quechua, no chyba wszystkim znane.
Ale zastanówmy się, w Polsce też tak jest, że nie wszyscy mówią po polsku.
Naprawdę?
Przecież są Ślązacy. No Ślązok po polsku to ci ani słowa ci nie powie.
Jak jest kondor po śląsku?
No po śląsku kondor to gajerek. Od niemieckiego gaja po prostu.
Tym drugim językiem, który tutaj również panuje, jest ten język Mapadungun, od którego właśnie, tak jak mówiłeś, pochodzi znaczenie państwa Chile jako końca świata. Ja znam jeszcze dwa wyrazy w tym języku.
Ale takie, które nam nie będą obce?
No,
tol.
Nie wiadomo.
Wiecie, co to tol znaczy? Tol?
No świetnie.
Czoło.
Aha. No podobnie, tol i czoło. No,
czoło.
I pel. Jeszcze znam taki wyraz.
A to chyba brzydkie jest jakieś.
Nie, to jest szyja.
Tol pel.
Tol pel, czyli po...
Tol pel. To jest po prostu takie pozdrowienie.
Tolpel.
Ale napadługuńskie.
Używane tylko wśród drobnych kryminalistów.
Żeby nie pomylić się z niemieckim tylpel. To oznacza głupka.
Także lepiej nie używajmy języków, których nie znamy. Natomiast najciekawszym językiem i absolutnie wyjątkowym jest język Rapa Nui, którym posługują się wyłącznie mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej, należącej też do Chile. I praktycznie ten język jest już tylko językiem zachowanym w formie mówionej, fonetycznej, ponieważ alfabet rongo-rongo jest obecnie zapomniany. Ci mieszkańcy Wysp Wielkanocnych byli jako niewolnicy wywiezieni, zostali tylko analfabeci i praktycznie nikt nie posługuje się już tym alfabetem. Istnieją oczywiście jakieś zapiski, ale nikt nie potrafi tego przeczytać. No, naukowcy zaciekle próbują... zrobić,
to
ale
straszne.
Ja nie wiem, kto daje na to pieniądze, skoro już
Unia, na pewno.
Nie ma żadnego tubylca, który potrafi to odczytać, ale badania cały czas trwają nad odczytaniem alfabetu.
Chciałbym wziąć udział w takich badaniach. Właśnie na Wyspach Wielkanocnych. A wiecie dlaczego? Bo Wyspy Wielkanocne, jak chyba każde polskie dziecko wie, są kolebką chrześcijaństwa.
Halo? Halo?
Halo? Jakie halo?
No, urząd prezydenta Niemiec. Prezydent Niemiec we własnej osobie, Joachim Gauck. Kto mówi?
To ja, Bronisław Komorowski, prezydent Polski.
Bronek, na Boga. Czy ty wiesz, która godzina?
Godzina, no chyba już pierwsza będzie.
Druga, w nocy. No to ty spać nie możesz.
No właśnie, że nie mogę. Myśli jak natowskie transporty przez Polskę jadące mi po głowie jeżdżą.
Ale co się stało?
Co się stało? Co się stanie chyba? Hillary Clinton chce zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych.
No, wiem, słyszałem. No to dobrze.
Dobrze? Jakie dobrze, człowieku! Przecież jak Hillary Clinton, czyli była prezydentowa, zostanie prezydentem, to moja żona, teraz jeszcze prezydentowa, też będzie chciała zostać prezydentem, a z tą to ja na pewno nie wygram. I teraz ty mi powiedz, człowieku, czy to naprawdę jest tak dobrze, jak mówisz?
Ronek, spokój się. Zaraz coś wymyślę.
Wymyślę. Ciekawe tylko co.
Zaraz. O, słuchaj.
Boże, no.
Ronek, mam.
Co?
Musisz się po prostu rozwieść.
No.
I żyć w związku partnerskim, tak jak ja. Wtedy Anna nie będzie Komorowska i nie zostanie prezydent Komorowska. Proste?
No, proste, no. Ale ty myślisz, że się uda?
No, jak ci mówię. No, a teraz na drugi bok i spać. Jutro też jest dzień pełen wrażeń.
Joachim?
Ja?
Dank.
No dobrze, już dobrze. Gute Nacht.
Mieliśmy to wprowadzenie do Chile. Mhm. Taki byłem strasznie zmęczony.
Znaczy, ale w muzeum byłeś tam jeszcze.
No, byłem, ale tak nie słuchałem uważnie. I jak to jest z religiami? W Chile.
To ja nie pamiętam.
To jest taki grząski temat. Oczywiście jest chrześcijaństwo, jest katolicyzm, także nie obawiaj się, tu cywilizacja dotarła.
Dotarła. No to już całe szczęście. No tak, dzięki Bogu.
Ale wśród tych religii chrześcijańskich dużo jest takich religii, takich zabobonnych, jakiś tam mieszanki. Metodystyczny kościół, jakiś zielonoświątkowy, adwentystów Dnia Siódmego.
Nieprawdziwki takie.
Takie właśnie takie.
Podejrzewam, że to jacyś tacy emigranci to wszystko przywlekli ze sobą.
Natomiast to, co mi zapadło w pamięci, to na pewno jest to, że kościół katolicki w Chile ma ogromny wpływ na politykę. Nie ma żadnego polityka, żadnej partii w Chile, który nie liczyłby się z głosem księdza, biskupa czy kogokolwiek z kościoła katolickiego. Mało tego, kościół katolicki w Chile ma ogromny wpływ na media. Kanał 13, tak popularna, druga pod względem oglądalności telewizja prywatna w Chile, należy tak naprawdę do uniwersytetu katolickiego w Chile. Czyli tutaj, nie wiem, czy mogę zasugerować też takie trochę podobieństwo do Polski. KULWA, czyli Katolicki Uniwersytet
Lubelski.
Tak. W Lublinie, można dodać.
Tak, oczywiście.
Też ma swój kanał telewizyjny, też jest prywatny i też drugi pod względem oglądalności.
Drugi pod względem oglądalności?
No, albo oglądasz pierwszy, albo drugi. No są w polskich domach się ogląda albo też Teleekspres, albo telewizję Trwam.
Ale słuchaj, to już naprawdę zaczyna być powoli niesamowite.
Trochę niepokojące wręcz.
A teraz przed Państwem bardzo ciekawy człowiek.
Dobry wieczór Państwu. W naszej audycji rozmowa z ciekawym człowiekiem. Moim gościem przy mikrofonie, a Państwa gościem przy odbiornikach jest pani Justyna Poradowska, polska nauczycielka w Chile. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zanim przejdziemy do pani, no z tą pewnością ciekawej osoby, proszę nam powiedzieć, gdzie jesteśmy, dokąd nas pani zaprosiła.
No cóż. Siedzimy na dziedzińcu szkoły, w której pracuję, w mieście Los Andes, właściwie to już przedmieścia Santiago de Chile.
Jak na dziedziniec szkoły, to tutaj jest nadzwyczaj cicho.
I tak ma być. U mnie. To jak powiem, że ma być cisza w klasie, to jest. Zresztą tak jest lepiej dla wszystkich. Czy wiedział pan, że te dzieci tutaj nie znały cielesnych kar w szkole, klęczenia na grochu? Bicia linijką, stania w kącie na jednej nodze?
Była pani nauczycielką w Polsce. Jakie jeszcze różnice pani zauważyła?
Teraz praktycznie żadnych. Wprowadziłam polskie standardy. Modlitwę przed każdą lekcją i każdą przerwą. Udało mi się też bez problemów skreślić z planu nauczania kilka niesfornych sformułowań dotyczących powstania świata. Rolę kobiety i mężczyzny w domu jasno określiłam, rolę rodziny w społeczeństwie poprawiłam, rolę społeczeństwa w Bożym świecie wyjaśniłam. Teraz pracuję nad podziałem klas na dziewczęce i chłopięce. Nie tylko na lekcji biologii i sportu. Cały czas dochodzi do wstydliwych momentów, których nie cierpię i innym też ich pragnę oszczędzić.
Wygląda to wszystko na duże wyzwanie i poświęcenie. Czy mogę zapytać, jak to się stało, że trafiła pani do Chile?
Przez pomówienie.
O, a konkretniej?
Ze szkoły w Strzelcach Krajeńskich zostałam usunięta. Powody były wyssane z palca. Podobno zbyt religijne podejście do nauki, ale to wszystko przez rodziców Maćka z 4B. Uwzięli się. Nagle im modlitwa na fizyce i biologii przeszkadzała. A tu widać, komu Bóg w oku kole. Diabłom. No nic, musiałam odejść.
A nie straciła pani praw nauczycielskich?
Nie, wręcz przeciwnie. Z urzędu pracy wysłali mnie na kurs hiszpańskiego, a później do pracy tutaj. I dobrze, że się stało. Ja do Polski nie wrócę, nawet na wakacje. Te spędzam z moimi podopiecznymi na koloniach, w Colonia Dignidad. Tam jest jeszcze porządek. Nawet jeśli niemiecki.
Proszę mi wybaczyć, ostatnie pytanie. Pani nazwisko. Poradowska. Czy nie jest pani spokrewniona z księdzem Michałem Poradowskim, doradcą dyktatora Pinocheta?
Chyba się pan pomylił.
A szkoda, no cóż, ta zbieżność nazwisk.
Mam na myśli Augusto Pinocheta. On nie był dyktatorem. On był el presidente del Chile, prezydentem, a mój stryj, ksiądz Michał Poradowski, jego doradcą. To po nim właśnie odziedziczyłam moje zamiłowanie do edukacji i dyscypliny.
I tym pozytywnym akcentem żegnam się z Państwem. Moim gościem przy mikrofonie była pani Justyna Poradowska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę. Szczęść Boże.
A Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę z ciekawym człowiekiem już za tydzień. Do usłyszenia.
Oglądałem teraz te kondory. Jak wy tutaj byliście w muzeum, ja tam trochę wyszedłem na chwilę.
No.
Prawda, tam w zasadzie w Chile wszędzie
to
te są
piękne,
kondory.
Piękne ptaki, czy nie?
Przepiękne. Zwłaszcza z daleka. No i pomyślałem, że one są tak wielkie, że tak naprawdę to mogą być przebrani ludzie.
No, aż tak wielkie są?
2 metry.
2 metry ma kondor?
Rozpiętość skrzydeł.
4 metry rozpiętość skrzydeł, 2 metry wysokości kondor.
Rozpiętość zwykła.
To chyba koszykarze, ale po co koszykarze mieliby się przebierać za ptaki i szybować?
No, w sumie, no nie wiem, może to Piotr. Jakaś taka teoria, może nie do końca przemyślana.
No dobrze, ale w Polsce jest cały ruch, który się przebiera za orły, za buciany. Wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby...
Tak, w Chile było podobnie.
W Chile było podobnie, tak.
No, wiesz, może myślę, że...
Z braku orła.
Dobry kondor.
Z mikrofonem wśród ludzi. Reportaże Romana Wścibskiego.
Halo, halo, z terenu melduje się wasz wszędobylski reporter Roman Wścibski. Tym razem melduje się z Antofagasty, małej mieściny u podnóża Andów. Proszę państwa, co mnie tu przygnało? No, sensacja, oczywiście sensacja. Tym razem zoologiczna. No cóż, my Polacy też mamy swego profesora Grzymka, czy też Attenborough. A jest nim?
Ja nim jestem, redaktorku.
Nie uwierzy pan, ale domyślałem się tego.
A nie uwierzy pan, że ja wierzący jestem.
Ale przejdźmy do konkretów. Z tego co wiem, Polska Akademia Nauk sponsoruje niezwykły eksperyment przyrodniczy tu w Chile. Prosimy o szczegóły, bo sprawa jest szalenie ekscytująca.
No spokojnie, spokojnie, no. My, naukowcy, musimy działać powoli. Rozsądni i nie podniecać się byle czym. Ten eksperyment, proszę pana, potrwa 2 lata. Może nawet więcej. A może nawet 10 lat. Kto wie, czy nie moi następcy doprowadzą go do końca.
Niesamowite to, co pan mówi. A jak doszło do tego eksperymentu?
A no jak doszło? No pomysł był jak zwykle mój. Już będąc w podstawówce, to chyba było w 4. klasie, oglądałem filmy przyrodnicze. Szczególnie lubiłem te o kondorach. Wtedy było oczywiście czarno-białe, nie to co teraz.
I co dalej?
No spokojnie, cierpliwości, redaktorku. Nie ma co się pieklić. Wy, dziennikarze, jesteście ostatnio tacy w gorącej wodzie kompanii, no. No tak obserwowałem te kondory, obserwowałem. I tak sobie myślałem, jakie ciężkie. No jakie skubane są ciężkie, a latają. Jak pan wie, wykorzystują one prądy wstępujące...
Tak, tak, oczywiście, tak jak szybownicy.
No brawo, brawo, redaktorku. No i wtedy pomyślałem sobie, że to niesprawiedliwe, że kondory takie ciężkie latają, a pingwiny Humboldta nie mogą latać, chociaż są też ptakami i mają skrzydła.
No wie pan, no przecież...
Tu nie ma żadnego przecież. Przy odrobinie dobrej woli my, naukowcy, możemy je też nauczyć szybować w tych przestworzach.
No nie wiem, nie wiem. Chyba to nie będzie takie proste.
Oczywiście, że proste, no. To potrwa, potrwa latami. Ale czyż my, ludzie, nie pokonaliśmy prawa ciążenia, że tak poetycko się wysłowią?
No tak, zgadza się. A w jaki praktyczny sposób chcecie tego dokonać?
No, na razie czekamy właśnie na te ciepłe prądy i podrzucamy do góry pingwinami. Nie wszystkie od razu reagują. Te, które naprawdę sobie słabo radzą, podpinamy pod spadochrony. W przyszłym roku zaczniemy szkolić je na motorolotni.
I tym optymistycznym akcentem oddaję głos do studia.
Co się stało, Piotr? Ale coś taki smutny jesteś.
No bo wiesz, zapomnieliśmy o czymś.
Ale wziąć z domu czy nas ze statku?
Nie, powiedzieć coś. Zapomnieliśmy.
Przepraszam, dziękuję, do widzenia.
Nie, bo zapomnieliśmy.
To jak... zapłaciliśmy za kolację wczoraj.
Ja nawet powiedziałem, jak jest to. Jak jest po hiszpańsku dziękuję, no.
No, de nada to jest nie ma za co, ale no. Jak jest dziękuję?
No, gracias. No, no to powiedzieliśmy gracias.
Gracias, de nada i no, to chodzi i, o... prawie,
i potem jeszcze powiedzieliśmy hasta luego.
To... Ale to nie chodzi to o audycję naszą. No, to co teraz tutaj...
Tu czegoś nie powiedzieliśmy? Tak, nie, no, to nie ma problemu. No, przecież jeszcze mamy trochę czasu. Możemy powiedzieć,
powiedz,
a o co chodzi?
To.
No, zapomnieliśmy spytać naszych szanownych słuchaczy o ich zdanie, co mają do przekazania narodowi chilejskiemu.
A nie, no dobrze. No to już się bałem, że coś poważnego. Przecież nasi słuchacze wiedzą, że mogą się nagrywać na sekretarkę. Jak tylko się dowiedzieli, że jesteśmy w Chile, to zaczęli wydzwaniać, no. A przecież...
Pytanie jest zawsze to samo.
No, co państwo chcą przekazać narodowi Chile? A numer jest, no, w sumie też ten sam, bo jesteśmy na tej samej półkuli szerokości południowej naszego globu. 3482507. Powtarzam, 3482507. No, naprawdę.
No to mnie uspokoiliście, bo naprawdę martwiłem się już.
Ja się martwię zupełnie z innego powodu, szczerze mówiąc. Chodzi mi o Niemców tutaj.
Mniejszość niemiecka.
Mniejszość niemiecka.
Brużdżą, tak.
No ten, ta kolonia Dignidad, właściwie sekta taka, sekta, która podczas dyktatury Pinocheta, no niechlubnie...
Zapisała się w historii tego kraju.
Tortury.
A wiesz, w Europie też Niemcy się niechlubnie zapisali, no ale...
No w sumie w Polsce też to, można by powiedzieć, że to jest po prostu...
Kolejne podobieństwo.
Kolejne podobieństwo właśnie. Chile do Polski. Może nawet Chile specjalnie ściągnęło tych takich gorszych Niemców do siebie, żeby właśnie tą równowagę zachować.
Troszkę rozładować te napięcia, prawda? I chyba to zafunkcjonowało, prawda?
Zresztą...
W Europie jakby zrobiło no. się spokojnie.
Zresztą zauważcie Pinochet na zdjęciach, wczoraj, przedwczoraj oczywiście, przedwczoraj w Muzeum Narodowym zdjęcia Pinocheta mi akurat przypominały...
Jakiegoś generała.
I to bardzo polskiego. Jedynego, którego tak naprawdę znam z dzieciństwa.
W okularach.
Czarny, przeciwsłoneczny no. i niedużo włosów. Taki kapelutek.
Pinochet Jaruzelski. Ja bym tutaj naprawdę nie...
Słuchajcie.
Nie uciekał przed porównaniem.
Ja myślę, że to jest ta sama osoba. Że on miał po prostu dwa joby.
No może być.
No podobieństw jest dużo.
Ale jest jedna różnica.
Wiem, bo tu się pije, ale co innego.
Wino.
Wino?
Wino. Aha. Wczoraj to, co piliśmy, to czerwone. To nie był sok burakowy.
No właśnie,
nie
ja tak
była
się,
też wódka z sokiem.
Się dziwnie poczułem, wiesz, bo wypiłem 2 litry. No. I tak trochę jakoś tak...
tak Chile są to jest niesamowity kraj, jeśli chodzi o produkcję wina.
Dużo, dużo.
Dużo i dobrej jakości. Nawet do tego doszło, że takie wino jak Carmener, no to co ostatnio, jak byliśmy
oczywiście to jest
w Francji, niegdyś przysmak francuskich win. Tak? No we Francji już tych krzaków nie można niestety hodować, bo tam jest żera, taka mszczyca specjalna. I tylko w Chile właśnie te krzaki i krzewy się zachowały i mogą produkować to specjalne, moim zdaniem, przepyszne wino.
Niestety we Francji, zgodnie z prawem unijnym, ta mszczyca jest pod ochroną. A w Chile oczywiście...
Mają swobodę.
Się ją ruguje i pyszny szczep przyniesiony po prostu z Francji na grunt chilijski możemy sobie pić. Ale jednak to picie samo w sobie, no to czyż to nie jest podobieństwo
bardzo
do Polski?
Przecież tutaj alkoholowe sklepy to są pałace. Pałace wypełnione dobrodziejstwami. I te pałace są otwarte
24 godziny na dobę.
Normalnie, jak w każdym normalnym kraju.
Nie zapominajmy, że nie tylko Polska ma swoich noblistów. Również Chile ma 2.
I obydwaj są noblistami z literatury.
I tu jest jedna kobieta i jeden mężczyzna, czyli wszystko się zgadza. Gabriela Mistral, Nobel z literatury. Ty raczej szanujesz jej twórczość?
Szanuję noblistów.
No.
I drugi noblista, Pablo Neruda.
Pablo Neruda, oczywiście.
Wielki poeta, wygnany przez reżim chilijski do Włoch, potem powrócił.
I co?
No takie dzieje.
Ja słyszałem, że on był strasznie marudny i to dlatego tak go nazwano.
Neruda.
Pablo Neruda. Ale nie wiem, może...
Świetne wiersze pisał.
Może to prawda. Tylko plotka.
Świetne wiersze i należy oczywiście czytać w oryginale, prawda, bo poezja tłumaczona to w ogóle nie ma sensu.
Wierszyk strefy.
Czy Chile pochodzi z Chile? Z Chile pochodzą szynszyle. Czyli z Chile są futra z szynszyli? Tak, ale nie wiem skąd Chili.
A propos oryginał, może powinniśmy odsłuchać oryginalnych głosów naszych słuchaczy, którzy na pewno już nagrali się na naszą sekretarkę i chcieliby przekazać coś temu ludności Chile, można tak powiedzieć? Chilijczykom?
Chilijczykom, wobec których mamy jakieś tam zobowiązania, prawda? Tyle podobieństw. To czujemy się tak jakby ich starszymi braćmi może.
No, na pewno braćmi. Nie wiem,
albo,
czy starszymi.
No właśnie, może braćmi bliźniakami.
Tutaj automatyczna sekretarka Gauloises Golana.
Nie możemy obecnie podejść do telefonu, bo jesteśmy na antenie. Zostaw swoją wiadomość. Po sygnale. Pii!
Halo, nagrywa się? Chyba tak. Skibińska z tej strony. Gratuluję. Naprawdę gratuluję. U nas to kobiety nie są tak poważane, żeby faceci dobrowolnie całą pensję żonom oddawali. Ja, jakbym nie podrabiała podpisu mojego starego, to bym z jego renty nic nie widziała i zgniła jak on sam w tym swoim fotelu. No co się tak gapisz na mnie, baranie jeden, skaranie boskie z moim starym. Do usłyszenia.
Cześć, tu Julka z Łomży. To wasze Europejskie Obserwatorium Południowe mnie nawet zainteresowało. Tam macie te anteny okrągłe i one podobno bardzo dobrze słońce skupiają. To do opalania mogłoby być dobre, nie? Się na takiej antenie położyć. Na pewno szybciej niż na solarce by złapało. Próbował ktoś? Czekam na odpowiedź. Pa!
Dobry wieczór. Mówi czy też nagrywa się dr Wawrzyniak. Proszę państwa, słuchając waszej audycji o Chile, zainteresował mnie pingwin Humboldta. To kolejny dowód na tępienie polskiej nauki na arenie międzynarodowej. No bo cóż zrobił Humboldt dla Chile? No prawie nic. Proponuję wysłać petycję do ONZ o przemianowanie pingwina Humboldta na pingwina Ignacego Domejki.
No witam, no to zaś Harald z Bytomia, ale super, że ino tą kupfer tam macie. To wprawdzie odkrywkowa kopalnia i z prawdziwą grubą to nie do porównania, ale ja sam, że tyrał w kopalni miedzi pod Legnicą i wiem, że to jest fajno zabawo. Jak te kopary się tak wgryzają w tą skałę, że aż się ziemia trzęsie, nie? Właśnie, może powinniście poczekać na trzęsienie ziemi, to miedź wam sama na powietrze wyjdzie. Ja już mam nawet taką ideę, jak to zrobić. Dajcie znać, to pojada i wam pokażę. Pozdrowienia z Düsseldorfa.
Dobry wieczór. Mówi Stanisława ze Świebodzina. Panie redaktorze, ja chciałam wszystkich przestrzec. Otóż na Wielkanoc chciałyśmy z koleżankami zorganizować wycieczkę parafialną na Wyspę Wielkanocną. Poszłyśmy do biura podróży, oglądamy te broszury, a tam ani jednego kościoła nie widać, ani jednego nawet pomnika Jana Pawła II. W kolebce chrześcijaństwa? Wstyd! Zatopić taką Wyspę Wielkanocną. Fu, dobranoc!
Pasiu? Odbierz. Pamiętasz moje chili con carne? Zajadałaś się przecież. Dzisiaj też robię. Wiesz, gdzie mieszkam.
No cześć, tu Michał z zakładów przerobu mięsa Fleischek z Oberhausen. No właśnie robimy sobie przerwę z chłopakami z trzeciej zmiany i tak sobie siedzę i myślę, że taki chłemal to musi być fajny okaz do obrobienia. Takie szerokie zwierzę, jak byk. I silne jak byk, tylko łagodniejsze niż byk. Ciekawe, czy przed śmiercią też tak płacze jak byk. No nic, muszę lecieć, bo już na mnie chłopaki gwiżdżą. Aha, i pozdrowienia dla Ludzka z Lublina, papa.
Halo, halo ze szpitala, wasz doktor Jan Beck. Medycyna geograficzna to przyszłość. Dla leczenia wielu chorób kolosalne znaczenie ma przecież otoczenie pacjenta. No a w Chile mamy najczystsze powietrze, a więc należałoby tam przesiedlić astmatyków. To proste.
Odsłuchaliśmy sekretarkę. No i co?
No jak zwykle genialne pomysły. Naprawdę, jak ja bym był jakimś prezydentem jakiegoś tam obojętne kraju, to bym po prostu tylko dał sekretarkę ludziom.
Niech się nagrywają.
Niech się nagrywają i później ich te wspaniałe pomysły bym realizował.
Za pieniądze Unii Europejskiej.
Obojętnie. No,
głupi nie jesteś.
Ale zauważcie, że po raz kolejny jest pewien taki podziw wobec tej odległej kultury, odległego państwa. I myślę, że jest wśród Polaków też taki respekt
o tak.
Osiągnięć innych narodów, które mają, czy miały podobną, trudną drogę do pokonania. Nie zapominajmy, Chile swoje pierwsze demokratyczne wybory miało dopiero w 89 roku ubiegłego stulecia. I ja myślę, że to nie jest przypadek, że w 89 roku zarówno w Polsce, jak i w Chile dochodzi do pierwszych demokratycznych wyborów.
To nie może być przypadek. Ach, jeszcze ważna sprawa.
Tak.
Muszę odpowiedzieć naszej słuchaczce, Julce z Łomży, bo w końcu powiedziała, że czeka na odpowiedź,
tak,
żeby lepiej nie kładła się na tych antenach parabolicznych, bo może się nie tylko opalić, ale nawet
spalić,
przysmażyć się troszkę.
No tak, no my byliśmy wczoraj w tym miejscu, w tym obserwatorium europejskim. No to jednak robi wrażenie, tą czystość tego powietrza na tym atolu.
Niesamowite. Widok na dziesiątki kilometrów. Bez żadnego pyłku.
Dlatego ja myślę, że jeżeli kiedykolwiek jakiś człowiek...
Chciałbym tak... tutaj, a propos, wiesz, tak szybko, no, po prostu jest pewien problem tego czystego powietrza, po prostu w ogóle się nie kurzy.
Tak, to prawda.
Nie trzeba sprzątać.
No, więc...
I przemysł sprzątalniczy jest, po prostu leży.
No tak, ale moim zdaniem tutaj też jak luka na rynku, którą można wypełnić, bo ja na przykład jestem w stanie pobrudzić się bez kurzu. Całe mieszkanie jestem w stanie po prostu...
Zasypić.
Totalnie. Ale
dochodzi
tak...
do tego, że co bogatsi importują kurz w workach, na przykład z krajów takich zakurzonych jak Polska, i rozsypują w mieszkaniach, żeby
tak,
też mieć ten
chciałem
kurz.
Powiedzieć, że to jest niestety nielegalne.
No niestety.
Na lotniskach i w portach sprawdzają dokładnie bagaże, czy ktoś nie sprowadza kurzu z zewnątrz.
Niektórzy pedanci natomiast traktują na przykład piasek jako brud. A przecież no, piasek, jest, który leży sobie na plaży. Ale wiecie, co mi się najbardziej podobało?
Nie.
Nie, nawet nie samo Chile, ale te wyspy, które zwiedziliśmy. Wyspę Wielkanocną i wyspę Króla Jerzego. To było naprawdę wielkie
wrażenie.
Szczególnie
Króla Jerzego mi się podobała wyspa.
Słuchaj, no,
bardzo mała, ale...
Wyspa Króla Jerzego to w ogóle... Wiem, że prawie tam zamarzliśmy, bo 90% powierzchni wyspy jest pokryta przez lód. I ona, no, należy w jakiejś części do Chile.
Ale te 10% było malownicze.
Malownicze, naprawdę. Należy w jakiejś części do Chile, do Argentyny, do Wielkiej Brytanii. Powiedzmy, cała wyspa podlega paktowi antarktycznemu, więc jest jakby bezpaństwowa. No, ale...
Można powiedzieć, że bezpańska.
Bezpańska. Może jest to też jakiś pomysł dla Polski, żeby tutaj...
Czyli żeby podzielić Polskę?
Jakiś rząd emigracyjny na wyspie Króla Jerzego.
Powinno
to skąd
być,
weźmiemy Jerzego?
Tak, tym bardziej, że Polska niestety nie ma żadnej wyspy tak naprawdę.
Słusznie.
I to jest ta największa różnica
między
Polską
a Chile. Ja myślę, że to powinno być zadanie dla jedynej...
Polskiej dyplomacji.
Nie, dla jedynej polskiej czy polonijnej organizacji w Chile. Polonia w Chile się nazywa ta organizacja. Polonia en Chile, żeby już tak w oryginale szepnąć to słowo. Ja myślę, że to powinny być postulaty Polaków żyjących tam na miejscu. I masz rację, Ewa. Ten stan rzeczy jest niedopuszczalny. I myślę, że tym, takim rozgoryczonym troszeczkę, ale zasłużenie...
My stawiamy pytania.
Tak? A odpowiedzi niech znajdzie dyplomacja. Proszę Państwa, zerkam w stronę kapitana. Jak długo zostaniemy jeszcze w Chile?
Słuchajcie, musimy już kończyć, bo wiecie, wstajemy jutro bardzo wcześnie, o 3:00 wyruszamy na pustynię.
Tak.
A zostaniemy, myślę, jeszcze tak, z parę dni.
A później? Już. Na północ?
Mam jakieś bilety.
Żeby może nasi słuchacze wiedzieli, gdzie nas ewentualnie szukać za miesiąc. Raczej na północ,
północ?
Bo południe to
bo
już jest koniec
południe
świata.
Południe już dobiliśmy, po prostu dotknęliśmy nosem już
Antarktydy.
Samego końca świata.
Czyli od pingwinów w kierunku do
Białych Niedźwiedzi.
Tak. Proszę Państwa, redakcja Gaulojzy z Golana w składzie.
Ewa Lewy.
Piotr Mordel.
I Adam Gusowski musi się z Państwem pożegnać, choć niechętnie, mówiąc...
Dobranoc Państwu.
Dobranoc.
Do usłyszenia.
Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos. Więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz i przeżyć jeszcze raz. Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos. Więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz i przeżyć chociaż raz. Koniec.